Ta dzisiejsza Ewangelia jest zachętą do podjęcia drogi doskonalszej, jeśli chcesz być doskonały. Święty Paweł Apostoł, rozpoczynając hymno miłości, też mówi: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, drogę miłości. Te rekolekcje państwo odprawiają pod hasłem: miłość jest owocem nowego życia. A więc ten temat miłości przewija się nie tylko w dzisiejszej liturgii, ale także towarzyszyć będzie państwu podczas tegorocznych rekolekcji tutaj we Wielu. Miłość bowiem jest bardzo potrzebna naszemu życiu. Miłości potrzebuje świat. Miłość nadaje sens i właściwą wartość temu wszystkiemu, kim jesteśmy i co posiadamy. W programie katechetycznym klas maturalnych zazwyczaj jest przygotowanie do sakramentu małżeństwa. I podczas jednej lekcji nauczyciel religii zadał uczniom pytanie: jakimi przymiotami, cechami powinna odznaczać się dobra żona, a jakimi dobry mąż? I oczywiście jako pierwsi głos zajęli panowie. Jeden z nich powiedział, że dobra żona to ta, która jest ładna. Nauczyciel napisał na tablicy 0. Ktoś inny, pewnie miłośnik sztuk kulinarnych, powiedział: dobra żona to ta, która dobrze gotuje. Nauczyciel napisał 2. Ktoś inny: dobra żona powinna być gospodarna. Nauczyciel dopisał 3. Ktoś inny: dobra żona powinna być mądra. Nauczyciel dopisał 4. Ktoś inny: a powinna być życzliwa. I dopisał 5. Powinna być kulturalna, ktoś powiedział. Dopisał 6. I w końcu ktoś powiedział, że dobra żona to ta, która kocha swojego męża. I ten nauczyciel przed tymi 6 napisał 1 i powiedział, że tak jak ta 1 nadaje wielką wartość tym 6, tak miłość nadaje ogromną wartość i sens wszystkim naszym przymiotom i naszym zaletom. Święty Paweł Apostoł w tym słynnym hymnie o miłości zestawia miłość z różnymi charyzmatami, z różnymi darami, a więc zestawia miłość ze znajomością języków, znakomitą znajomością języków, ludzi i aniołów. Zestawia też miłość z wiarą, która góry przenosi. Zestawia miłość z miłosierdziem, które jest zdolne do poświęcenia całej swojej majętności, a więc tego wszystkiego, co się posiada dla innych, a nawet zestawia miłość z najwyższym poświęceniem, jakim jest ofiarowanie swojego życia, wydanie swojego życia. Jeżeli to wszystko dokonuje się bez miłości, to nic nie znaczy. A więc bez miłości wszystko to nic. A miłość jest z Boga, bo Bóg jest miłością. I kiedy zapoznajemy historię zbawienia zapisaną na kartach Pisma Świętego, to zauważamy, że Bóg zawsze objawia się jako miłość. I tę miłość objawia na różne sposoby. Objawił się jako miłość, gdy stworzył świat. On z miłości stworzył świat. Jako dar swojej miłości ofiarował go człowiekowi, którego stworzył na swój obraz, na obraz siebie, na obraz swojej miłości. I gdy człowiek nie zdał egzaminu z tego wielkiego daru Bożej miłości, z tych darów Bożej miłości, to Bóg nie pozostawił człowieka w ciemnościach grzechu i śmierci, ale podjął plan zbawienia, który rozpoznajemy jako plan Jego miłości. I Bóg z wielką konsekwencją ten plan wypełnia, począwszy od powołania Abrahama, bo wtedy zaczęła się historia zbawienia. Od powołania Abrahama, to było 19 wieków przed narodzeniem Chrystusa. I Bóg powierza Abrahamowi obietnicę zbawienia. Powołuje pozostałych patriarchów, z których wyprowadza jeden naród, by wszystkie narody świata przygotować na przyjęcie swego planu, planu swojej miłości. I Bóg wyprowadza ten lud, swój lud z niewoli egipskiej. Przeprowadza go przez pustynię, prowadzi do ziemi obiecanej. Zawiera przymierze, którego znakiem jest 10 słów, dekalog, 10 przykazań. I tym wszystkim rozpoznajemy znaki Bożej miłości. Nawet przykazania, które Bóg daje, są wyrazem Jego miłości do nas. Bo te przykazania nie są ciężarem. Jeśli się dobrze zastanowimy, one chronią naszego życia, chronią naszej wolności, a nade wszystko chronią radości. Bo grzech sprawia, że człowiek traci radość. I potem Bóg okazuje tę swoją miłość, gdy posyła proroków, sługi słowa, przez których przybliża swoje zbawcze obietnice. A gdy nadeszła pełnia czasu, czyli czas wypełnienia tych zbawczych obietnic, to Bóg nas tak umiłował, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Jezus Chrystus, Boży Syn, jest najpełniejszą wypowiedzią Boga, który jest miłością. Jest wypowiedzią Boga, który jest miłością. I kiedy przyglądamy się Jezusowi, idącemu od chrztu w Jordanie, drogami Galilei, przez Samarię, Judę, do Jerozolimy, to widzimy, że On podczas tej swojej drogi również na różne sposoby ukazuje miłość. On tę miłość przekazuje, gdy głosi słowo dobrej nowiny. To jest słowo Bożej miłości, słowo życia, życia wiecznego. Ale też tę miłość objawia, gdy przebacza grzechy, gdy uzdrawia chorych, a nawet wskrzesza umarłych. W tych uzdrowieniach i wskrzeszeniach kreśli znaki naszej wiecznej przyszłości, kształt Bożego Królestwa, które przyszedł założyć i nam ofiarować. I Jezus pokazuje tę miłość najpełniej, gdy oddaje swoje życie w ofierze krzyża. Jest to ofiara, którą On sam określa, że do końca nas umiłował. Przeddzień złożonej ofiary ustanawia Eucharystię, którą poleca spełniać, czynić, aż do powtórnego przyjścia, do pełni zbawczej. I ten sakrament rozpoznajemy jako sakrament Jego miłości, sakrament Bożej miłości. Bo ten sakrament uobecnia tę najwyższą ofiarę, ofiarę odkupienia i zbawienia dla nas, tak, że możemy karmić się owocami tej ofiary, możemy karmić się ciałem i krwią Chrystusa, ciałem i krwią, pokarmem wstępującym z nieba, który daje życie wieczne, życie światu. I podczas swojej drogi Jezus mówi o przykazaniach, podkreślając jedno, najważniejsze, wskazując, że to jest najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości. Przykazanie miłości, jest to najważniejsze. Najważniejsze przykazanie, które Jezus też definiuje. Mówi, że ten miłuje, kto zachowuje moją naukę. A zatem miłość, którą ukazuje Jezus, realizując plan swego Ojca, plan zbawienia, jest bardzo konkretna. To nie jest górnolotne słowo. Ona jest osadzona w nauce Chrystusa, w Ewangelii. Jeśli wypełniam Ewangelię, wypełniam słowa Jezusa, to wtedy prawdziwie kocham. Wypełniać Ewangelię to kochać. Jeśli ktoś wypełnia Ewangelię, to będzie i dobrym mężem, i dobrą żoną, i dobrym ojcem, i dobrą matką, i dobrym dzieckiem dla rodziców. Ale także ten, kto wypełnia Ewangelię, będzie dobrym księdzem, dobrym nauczycielem, dobrym inżynierem, dobrym człowiekiem. Bo Ewangelia to miłość i wypełniając Ewangelię w swoim życiu, właśnie realizuję tę miłość. Prawdziwie kocham. Kochać to wypełniać, to okazywać posłuszeństwo nauce Jezusa. Ta nauka, ona dociera na różne sposoby do nas. Ona najpierw rozbrzmiewa tak naprawdę w naszych sercach. Ono tam w sercu słyszymy dobrą nowinę, słyszymy głos Boga. Ta dobra nowina dociera do nas także w nauczaniu Kościoła, wtedy kiedy otwieramy Pismo Święte i czytamy je w tym duchu, w którym ono zostało napisane, w Duchu Świętym. Ale też ta dobra nowina dociera przez charyzmaty Ducha Świętego, przez natchnienia Ducha Świętego, a także przez różne dobre rady, które słyszymy od innych. Czasami napomnienia. Napomnienia, one też są wyrazem jakiejś troski, jeżeli one są wypowiadane z miłością. Więc ta nauka Jezusa na różne sposoby do nas dociera. Ona nie jest gdzieś za morzem, za rzeką, za górami. Ona jest blisko nas, a nawet w naszym sercu, jak mówi autor natchniony. Zatem, siostry i bracia, trzeba dbać o tę miłość. Trzeba dbać o tę miłość, która jest darem Boga. Tak śpiewa w tej znanej piosence Krzysztof Krawczyk. Trzeba dbać o tę miłość, którą otrzymujemy. Trzeba, małżonkowie dbają o tę miłość w ten sposób, że nieustannie zabiegają o wzajemne swoje względy. Pierwszy list do Koryntian świętego Pawła jest odpowiedzią na różne pytania, jakie stawiają chrześcijanie z Koryntu, którzy przyjęli chrzest, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa. Między innymi pojawiło się takie pytanie, co teraz mamy robić jako małżonkowie chrześcijańscy. Jako pogańscy małżonkowie przyjęli wiarę w Chrystusa, przyjęli chrzest i pytają, co teraz mamy robić? A święty Paweł, parafrazując jego wypowiedź, wskazał, niech mąż nadal zabiega o względy swojej żony, a żona nadal zabiega o względy swojego męża. Dalej małżonkowie troszczą się o tę miłość, gdy ze sobą rozmawiają. Bo małżeństwo jest wspólnotą, skoro wspólnotą, jest wspólnotą dialogiczną, wspólnotą, która ze sobą rozmawia. Czasami zdarza się, że niektórzy małżonkowie usilnie próbują przenosić do swojego życia charyzmat zakonu dominikańskiego. Wiemy, że to jest zakon kaznodziejski. Albo też koniecznie starają się przenieść do swojego życia małżeńskiego charyzmat zakonu kartuzów, a to jest zakon milczenia. Pewni małżonkowie, którzy dość często praktykowali ten charyzmat kartuski w swoim życiu. Otóż pewnego razu mąż napisał na kartce: proszę obudzić mnie jutro o 6:00, położył przy łóżku żon. Rano budzi się o 8:00 i znajduje przy sobie kartkę: Proszę już wstawać po szósta. A zatem małżeństwo to jest wspólnota, która ze sobą rozmawia. Jest taki ruch, który nazywa się Oazą Rodzin. Są kręgi rodzin. I tam w ramach swojej formacji duchowej małżonkowie uczą się prowadzić dialog małżeński. Dialog małżeński. Dialog małżeński to taki prawdziwy dialog małżeński, to nie polega na opowiadaniu, co się stało w pracy, o problemach dnia dzisiejszego, o problemach politycznych i tak dalej. Ale dialog małżeński dotyczy istoty małżeństwa, tego, co stanowi małżeństwo. To nie jest takie proste. Sami małżonkowie o tym mówią, przyznają się do tego, że to nie jest takie proste nauczyć się takiego dialogu. Mówić o tym, co stanowi istotę małżeństwa. A przy okazji o tym, co mi się u ciebie nie podoba, co mi się podoba, co bym chciał, żebyś ty zmienił, i wzajemnie, żeby to sobie powiedzieć. Oczywiście taki dialog jest możliwy, gdy zaczyna się od dialogu z Bogiem, od modlitwy. Zaczyna się modlitwą i wtedy można w tym duchu porozmawiać i uniknąć w ten sposób wiele najrozmaitszych problemów, które wybuchają tak sobie nagle, tak nagle. Ale też małżonkowie troszczą się o tę miłość w ten sposób, że uczestniczą też małżonkowie chrześcijańscy, uczestniczą razem w niedzielnej Eucharystii i w Komunii Świętej. Komunia Święta, zjednoczenie z Bogiem jest fundamentem, najtrwalszym fundamentem jednoczenia się małżonków. Czasami zdarza się tak, że żona bywa częściej w kościele niż mąż. Jest taka anegdota, która opowiada, że kiedy przychodziła niedziela, to żona mówi do męża: no idziemy na mszę świętą. A mąż mówi: a dzisiaj to idź za nas obojga. No i tak się zdarzyło, że oboje umarli, stanęli przed świętym Piotrem. No i Piotr mówi do tej pani: to niech pani wejdzie do nieba za was obojga. Ale to jest anegdota. Tym niemniej, jak piękną sprawą jest, jak pięknym dobrem jest Eucharystia, Komunia Święta, by budować tę jedność małżeńską, by budować, troszczyć się o miłość, bo przecież Eucharystia to miłość do końca. Sakrament Bożej miłości, dar Bożej miłości. Ale też małżonkowie troszczą się o miłość, gdy wzajemnie się modlą. Modlitwa małżeńska, małżonków, rodzinna jest przedłużeniem tej najdoskonalszej modlitwy, Eucharystii. Kiedy małżonkowie modlą się, kiedy rodzina modli się razem, to zapraszają do tej modlitwy Boga, by On działał, by On dom budował. Psalmista mówi: jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Więc małżonkowie, rodzice, jeśli razem klękają do modlitwy, to zapraszają Boga, by On budował ich dom, by budował ich rodzinę. Pozwalają Bogu na to, na budowanie. I tylko Bóg potrafi zbudować prawdziwy dom, jeśli Mu na to pozwolimy. Ale także małżonkowie troszczą się o tę miłość w ten sposób, że noszą obrączkę ślubną. Obrączka ślubna, pobłogosławiona w dniu zaślubin, jest taką duchową tarczą przed pokusami złego ducha. Zły duch nie znosi jedności, a tym bardziej miłości. Nie znosi, nie cierpi. On posługuje się zasadą divide et impera, dzieli rządź. To jest jego model działania. I właśnie obrączka, ona jest taką naprawdę duchową tarczą, która pomoże przeciwstawić się tym rozdzielającym, niszczącym jedność pokusom. Ale jest też tym znakiem, by nie podejmować decyzji, które godziłyby małżeństwo, całą rodzinę. I ostatni taki znak troski o miłość, miłość małżeńską. Otóż, moi drodzy, bardzo ważnym świętem w życiu małżonków, rodziców chrześcijańskich jest Boże Narodzenie. Bardzo ważnym świętem jest Zmartwychwstanie, święta Zmartwychwstania. Ale najważniejszym świętem w życiu, w kalendarzu małżonków chrześcijańskich jest rocznica ślubu. Rocznica ślubu. Oczywiście tu nie chodzi o obchodzenie tej rocznicy, tak jak to jest w tej znanej anegdocie. Żona mówi do męża: mężu, jutro przypada rocznica naszego ślubu. W jaki sposób ją uczcimy? A mąż odpowiedział: a może minutą ciszy? Nie chodzi o takie właśnie czczenie rocznicy ślubu, ale najlepiej jest, gdy czci się ją na Eucharystii, na mszy świętej. To jest takie źródło, w którym Bóg może poprzeprowadzać wiele remontów, ale też daje błogosławieństwo. Daje błogosławieństwo. To błogosławieństwo odnawia się poprzez udział w każdej rocznicowej mszy świętej. Mszy świętej z okazji rocznicy ślubu. Zresztą kapłani, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, też mają taki zwyczaj, że co roku w rocznicę święceń gromadzą się z całą wspólnotą, by Bogu nie tylko dziękować za dar święceń, ale też prosić o błogosławieństwo, by On działał. A zatem miłość nadaje smak życiu. Ta miłość, która jest z Boga, Bóg jest miłością. Ta miłość, której uczy nas Chrystus, którą On daje nam, przekazuje, którą objawia. Ja mówię, że miłość to po prostu zachowywanie Jego słów. Jeśli zachowujemy, staramy się zachowywać Jego słowa, to wtedy jest miłość. I wtedy ta miłość wydaje wiele owoców, wśród których najważniejszym jest radość. Radość. Radość miłości. Nawet papież Franciszek napisał encyklik Radość miłości. A zatem życzę wszystkim Państwu dużo radości, zwłaszcza dzieciom, młodzieży, bo przecież przygotowują się już w swoich rodzinach, w swoich domach do zawarcia kiedyś sakramentu małżeństwa, do stworzenia rodziny. To się szkoła, dom rodzinny jest taką szkołą na przyszłość dla młodego pokolenia. Więc życzę, by Boże błogosławieństwo wszystkim Państwu towarzyszyło i w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym. Amen.